Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że mamy w Tobie takiego wspaniałego Boga i Panie, kiedy czytamy Twoje Słowo, to możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób aniołowie, ci, którzy są koło Twojego tronu, dają Tobie chwałę. Jak to płynie z głębi ich wnętrza, jak to jest szczere, spontaniczne i Panie, spraw, żeby oddawanie chwały z naszych serc było zawsze szczere i spontaniczne. Aby to nie był pewien ochłap, który Tobie dajemy, ale Panie, byśmy przeniknięci Twoją mocą, świadomością Twojej wszechwiedzy i potęgi, w pełni uniżeniu, ale w radości mogli oddawać Tobie chwałę i też swoim życiem. Prosimy, byś błogosławił to zgromadzenie i to słowo. Amen. Kochani, myślę, że doświadczyliśmy tego, że Biblia jest wspaniałą księgą i to pod każdym względem. W trakcie jej studiowania i czytania Duch Święty zachęca nas do zadumy, nie tylko nad jej treścią, ale też konfrontuje tę treść z naszym życiem. I myślę, że nieraz stawia pytanie, i co dalej? Co ty z tym zrobisz? Podobieństwo, które dzisiaj chcę z wami omówić o drzewie figowym, jest potwierdzeniem tego, że mamy do czynienia ze Słowem, i też co z tym chcemy zrobić. Proszę, byście otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 13, strona 1116. I z tego długiego fragmentu, liczącego 35 wierszy, chciałbym przeczytać wiersze od 6 do 9. Łukasz 13, wiersze 6 do 9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeżeli zaś nie, wytniesz je. Jak właściwie odczytać tę przypowieść i symbole zawarte w tej przypowieści? Do czego ta przypowieść nawiązuje, gdy chodzi o czasy współczesne Jezusowi? A jakie przesłanie niesie do naszego życia, do każdego z nas? Kochani, powiedziałem na początku rzecz, której każdy z nas jest świadom, że Biblia jest tak wspaniałą księgą, że nie tylko odnosi się do przeszłości, ale do naszej teraźniejszości, do współczesności, chce regulować nasze życie stąd też. Co z tym dzisiaj możemy zrobić? I powiedział to podobieństwo. Zaczynamy od 6 wiersza. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej, przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Obraz tej przypowieści, co jest zupełnie normalne, bezpośrednim słuchaczom Pana Jezusa mówił o wiele więcej, aniżeli nam. Dobrze więc będzie, jeżeli uzupełnimy pewne braki, gdy chodzi o kwestię winnicy, drzewa figowego, tego wszystkiego, co z tym się wiąże. Winnica w czasach biblijnych to nie zawsze sama plantacja winorośli, jak nam się nie zaraz może wydawać. Lecz zdarzało się czasem, że był to po prostu zwykły sad. Nie dziwota więc, że rosło tam drzewo figowe, które oprócz tego, że przynosiło bardzo smaczne owoce, spełniało także użyteczną rolę, między innymi jako oparcie dla pnączy winorośli. Tak jak czasami mamy winną ratolość przed naszymi domami czy na domach i ona pnie się po murze, to drzewo figowe było niejako taką naturalną tyką, wokół której mogły pnąć się czy piąć się winne latorośle. Owoce figi bardzo ceniono, zarówno świeże, jak i suszone, ponieważ oprócz wartości odżywczych posiadały także właściwości lecznicze. Między innymi stosowane były przy problemach z trawieniem w czasie gorączki. Zalecano je także w leczeniu chorób serca i płuc. Figowce nie potrzebowały jakiejś konkretnej ekstra gleby. Mogły rosnąć nawet na kamienistym gruncie, chociaż czytamy w tej przypowieści, że otrzymały bardzo dobrą glebę. Zaczynały owocować w 7 roku po zasadzeniu i w tym 7 roku, czy od tego 7 roku, przynosiły owoce 2 razy rocznie. W czerwcu dojrzewały figi na starszych konarach i te figi miały kolor zielony, nie dlatego, że były niedojrzałe, ale po prostu taką miały barwę, oraz w sierpniu. Z kolei w sierpniu owocowały młode pędy i wtedy figi miały kolor fioletowy. I w czasie zbiorów z jednego drzewa można było zebrać do 100 kg owocu. Nie jest więc niczym dziwnym, że w tej przypowieści Pan Jezus figowiec umieszcza w winnicy. Zdumiewające natomiast w tej historii jest to, tak jak mówią fachowcy, że ten figowiec nie przyniósł żadnego owocu. Specjaliści mówią, że zdarza się, iż w złych warunkach atmosferycznych figowiec wydawał mniej owoców, aniżeli oczekiwano. Ale prawie w ogóle się nie zdarzało, że figowiec nie przyniósł żadnego owocu. A z tym mamy do czynienia w tym podobieństwie, w tej przypowieści. To tyle, gdy chodzi o wprowadzenie. Teraz zaczynamy pracę nad naszym tekstem. Tak jak każdy biblijny tekst, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, tak samo ten fragment, to podobieństwo, należy rozpatrywać w takich dwóch płaszczyznach. Zresztą już to zawzmiankowałem. Po pierwsze, odnosił się do bezpośrednich odbiorców, słuchaczy, tymi byli Żydzi. Moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus zresztą był specjalistą w tym zakresie, nie musiał nazywać spraw po imieniu, a ludzie tak wiedzieli, o co chodzi. A więc bezpośrednimi odbiorcami są ci, którzy słuchają Jezusa, którzy mają przed swoimi oczyma konkretne obrazy. Bo Jezus, tak jak pamiętacie, choćby nawet lepiej czy gorzej definicje podobieństwa, były to historie wzięte z codziennego życia, gdzie Jezus w oparciu o obrazy wzięte z codzienności przekazywał treści mówiące o Bogu i Jego Królestwie. A więc bezpośredni krąg odbiorców. Po drugie, adresatami są ci wszyscy, którzy czytali Biblię kiedyś, czytają dzisiaj i będą czytać tak długo, jak świat będzie istniał, jak ludzie będą mieli ochotę czytać Biblię, czyli odbiorcami tego jest każdy z nas. Rozpocznijmy od tej pierwszej płaszczyzny. W tradycji prorockiej Starego Testamentu drzewa owocowe, przede wszystkim figowce, drzewa oliwne czy winna latorośl, to często symbol, metafora całego Izraela jako obiektu Bożej miłości, troskliwych Bożych zabiegów już od samego początku istnienia tego narodu. I o tym doskonale wiedział każdy Izraelita znający Stary Testament, że kiedy prorocy przytaczali określenie drzewo figowe albo winna latorośl, to miało to znaczenie narodu wybranego. O tym mówi Izajasz. 5 rozdział. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieże, wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ja jego latoroślą. Oczekiwał prawo, oto bezprawie, sprawiedliwości, oto krzyk. Tak pisze Izajasz. Mówił o tym prorok Ozeasz, który cytuje konkretne Boże słowa, kiedy czytamy w 9 rozdziale. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni, widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Lecz gdy przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni jak to, co ukochali. W przypadku słów Pana Jezusa, zawartych w tym podobieństwie, pomimo, że była to przypowieść o ukrytym znaczeniu, jak powiedziałem, uczeni w piśmie doskonale odczytali podprogowy przekaz. Wiedział, że nauczyciel z Nazaretu mówi do nich, jako do przedstawicieli narodu żydowskiego. Mówił o narodzie, ale przede wszystkim zwracał się do uczonych w piśmie, którzy niejako kształtowali wyobraźnię, kształtowali wszystko, co w narodzie izraelskim miało miejsce. Byli odpowiedzialni za wygląd tego narodu. Tym owocem, jaki według wszelkich prawideł powinien Bóg znaleźć w swoim narodzie, miała być Bogu wierność Bogu, miało być oddanie, miało być posłuszeństwo. To wszystko, do czego Bóg nawoływał, to wszystko, co Izraelici niejednokrotnie ślubowali i to w sposób zupełnie spontaniczny, nie będąc do tego przez nikogo przymuszani. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie oczekuje posłuszeństwa, które jest konsekwencją przymusu, bo wtedy jest to nieszczere. Ale jeżeli przeczytalibyśmy historię narodu izraelskiego, te wszystkie słowa ślubowania wierności, to było coś wypowiadane szczerze. Oni byli szczerzy w tym, co mówili. W tym danym momencie. Nigdy ich do tego nie zmuszał. To była konsekwencja ich przemyśleń, czy myślę też, była to konsekwencja ich rozprawiania się z przeszłością i wyciągania wniosków. Bóg jest wierny, więc co należy się takiemu Bogu? Chcemy być Mu posłuszni. Dlatego, że doświadczaliśmy Jego wierności. Drzewa figowe zasadzano w winnicach zawsze w najbardziej odpowiednich miejscach. Tam, gdzie były najlepsze warunki do wzrostu. One nie potrzebowały tego, bo w każdych warunkach sobie radziły. Ale przede wszystkim, nie wiadomo czemu, być może z myślą, że będą przynosiły lepsze owoce, poświęcano im najlepszy kawałek ziemi. Taką samą uprzywilejowaną, bardzo szczególną pozycję wśród innych narodów otrzymał Izrael. Naród ten został oddzielony i wybrany z wszystkich innych narodów, tak jak Bóg powiedział. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was, was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuję przysięgi, którą złożył waszym ojcom, a to wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym. Naród izraelski był uprzywilejowany dzięki Bożym objawieniom, Bożym cudom, których nie otrzymały, których nie przeżywały żadne inne narody ościenne. Wreszcie, rzeczy, jakie działy się pośród Izraela, nie wydarzyły się pośród wszystkich innych narodów, z którymi splatały się czasem bardziej, czasem mniej tragiczne dzieje narodu izraelskiego. I Bóg, inwestując w ten naród, miał prawo oczekiwać, że jego lud będzie przynosił mu owoc. I zdanie, którym wybiegnę myśli, które przyjdą kilka minut później. Bóg, inwestując w każdego z nas, oczekuje, że w pewnym, odpowiednim, właściwym czasie będziemy przynosić owoce. Tak jak Bóg, inwestując w swój naród, oczekiwał, że przyniesie on konkretne owoce, Bóg, inwestując w każdego z nas, oczekuje, że w odpowiednim czasie przyniesiemy owoce albo zaczniemy przynosić owoce. Kochani, Bóg oczekiwał od swojego narodu więcej wiary, więcej skruchy, więcej świętości, więcej zaufania, więcej wierności, więcej poszukiwania Bożego oblicza, więcej pobożności. Oczekiwał zupełnie czegoś innego niż od innych narodów. Dlaczego? Bo to był jego naród, to był jego lud. Oni znali jego oczekiwania, znali jego wolę. Tym bardziej, że Bóg stale zachęcał, że Bóg stale przypominał, posyłając do narodu, kiedy działo się źle, kiedy lud izraelski zapomniał, Bóg posyła swoich proroków, posyła swoich mężów, którzy co robią? Przypominają to, do czego Izrael się zobowiązał. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu wiernie i szczerze. Księga Jozuego. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, czy bogom amorejskim, w których teraz ziemi mieszkacie, lecz ja im domu i służyć będziemy Panu. To stwierdzenie Jozuego było niejako zachętą. Jeżeli Jozue, autorytet, który był spadkobiercą Mojżesza, wypowiada takie słowa, to była konkretna, czytelna informacja, że pomimo, że zapomnieliście, powinniście robić to, co mówi Jozue i powinniście żyć tak, jak żył Jozue. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony, jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeżeli Baal, idźcie za Nim. Sytuacja uległa zmianie, czasy się zmieniły, Bóg się nie zmienił, Izrael się zmienił w kontekście swojego podejścia do Boga. I teraz praktycznie Eliasz jest tym, który przypomina, Bóg go posyła. I więc znamy tę historię, pod wpływem tego cudu, to co się wydarzyło, Izrael otworzyły mu się oczy i podejmują znowu wyznanie. Chcemy być Bogu wierni. Słuchajcie słowa Pańskiego domu Jakuba, pisze Jeremiasz. I wszystkie rody domu izraelskiego. Tak mówi Pan. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe. A oto ja przecież zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. W końcu, używając terminologii tej przypowieści, Bóg jako właściciel winnicy mówi do winogrodnika, w którym bezsprzecznie dostrzegamy chyba osobę Pana Jezusa, w wierszu 7. Oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze na próżno ziemię zajmuje. Wiecie, to stwierdzenie od 3 lat wywoływało u komentatorów biblijnych bardzo różne próby wytłumaczenia dokładnego znaczenia tych słów. często w różnych komentarzach można wyczytać, że chodzi dosłownie o 3 lata służby, że Jezus, mówiąc tą przypowieść, powołując się na słowa właściciela winnicy, generalnie mówi, że Bóg wam powiedział, 3 lata, mój syn 3 lata jest pośród was. I pomimo tego, że od 3 lat zwiastując, mówi wam o Bogu, nie ma żadnego owocu. Konsekwencją tego odrzucenia, bo Żydzi go odrzucili, było to, że Bóg postanowił zbudować swój kościół nie na fundamentach świątyni, ale zupełnie w innym miejscu, pośród pogan. I do takiego wniosku możemy dojść, jeżeli popatrzymy na wiersze 8-9. Jeżeli mając przed oczyma ten wiersz 8-9, posłuchamy z Dziejów Apostolskich tego, co apostołowie w różnych sytuacjach, okolicznościach mówili. W wierszu 8-9 mamy taki przekaz: Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeżeli zaś nie, wytnie żyje. I z Dziejów Apostolskich. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie, uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Czyli Bóg, inwestując w swój naród, nie widzi oczekiwanych owoców i swoją inwestycję nie odrzucając swojego narodu. Przenosi gdzie indziej. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, używając terminu z języka gospodarki, a więc Bóg... Czy przeniósł tam, gdzie warunki, gdzie wszystkie kwestie płacowe i siła robocza była tańsza? Bo tam to było taniej? Nie. Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego, ale buduje swój kościół pośród pogan. A gdy ci umilkli, 2 rozdziały dalej, Dzieje Apostolskie 15, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spośród pogan wybrać lud dla imienia swego. Czy 3 rozdziały dalej? Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem, lecz gdy mu się sprzeciwiali, bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, a ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Izrael odrzuca Boga, Bóg nie odrzuca Izraela. I jeżeli czasami da się wysłyszeć, że Pan Bóg odrzucił Izraela i teraz nowym Izraelem jest Kościół, to nie do końca, myślę, jest to właściwe. Dlatego, że Bóg buduje swój Kościół pośród pogan, ale cały czas pała wielką miłością do swojego narodu. Dlaczego? Bo jest Bogiem wiernym. Bo się z tego nie wycofuje, co powiedział kiedyś. Komentatorzy mówią, że to nieurodzajne drzewo figowe symbolizowało także święte miasto, Jerozolimę. A więc nie tylko cały lud izraelski, ale tak samo święte miasto, która także zlekceważyła, odrzuciła Mesjasza, tym samym ściągając na siebie nieuchronne zniszczenie. Pamiętacie te zapowiedzi Pana Jezusa nad Jerozolimą? Jeruzalem, Jeruzalem, ty, który zabijasz proroki, ile razy chciałem cię zgromadzić jak kokosz, chciałem zgromadzić kurczęta, nie chcieliście. Oto przyjdzie czas, że nie pozostanie w tym miejscu kamień na kamieniu. Inne zapowiedzi u Łukasza, u Mateusza, to wszystko, co odwołuje się do Jerozolimy. My wiemy, mądrzejsi z historii, że to się wszystko potwierdziło. W roku 70 Izrael jest tak negatywnie nastawiony do Rzymu, że Rzym traci cierpliwość, wysyła swoje legiony, Jerozolima jest zburzona, ginie masę ludzi, świątynia jest zburzona. A więc te zapowiedzi odwoływały się i do Izraela, odwoływały się też do Jerozolimy. Nie dziwmy się więc, że słowa Pana Jezusa w jeszcze większym stopniu pogłębiły przepaść pomiędzy uczonymi w Piśmie i Jezusem. Dlatego, że otrzymali kolejny impuls, powód do uczynienia wszystkiego, żeby Jezusa się pozbyć. To jest jedna opcja próby tłumaczenia tej przypowieści w kontekście bezpośrednich odbiorców, a więc ci, którzy słuchają Jezusa. Jak ten tekst należy rozumieć dzisiaj? Albo jak możemy go rozumieć dzisiaj? Bo jeżeli powiedziałbym, jak należy go rozumieć, to znaczy, że mam patent na rację. Nie, jak możemy go rozumieć dzisiaj? Co więcej, zawężając ten krąg, co z tego podobieństwa możemy wziąć dla siebie? Kilka wniosków. Chcę się skupić na 3. Można robić wrażenie kogoś, kim się nie jest, ale wcześniej czy później wyjdzie na jaw prawdziwa wartość duchowa człowieka. To, czym jesteśmy wypełnieni i co tak w nas naprawdę siedzi. Przez długi czas można robić wrażenie kogoś, kim się nie jest, ale w pewnym momencie wyjdzie na jaw prawdziwa wartość duchowa każdego człowieka. To, czym człowiek jest przesiąknięty i tak naprawdę, co w każdym z nas siedzi. Czytając ten tekst, mamy informację, że przez 3 lata właściciel przychodził do winnicy, szukając owocu na zasadzonym przez siebie drzewie figowym. Wiemy doskonale, że figowce mają to do siebie, że osiągają swoją dojrzałość po pewnym czasie. Z tym się wiąże kwestia dojrzałości. Musisz dojrzeć. Musi być pewien czas, kiedy są spełnione odpowiednie warunki, które umożliwiają owocowanie, przynoszenie owocu. W tym roku 7 owocowania, pod koniec marca, na drzewie figowym zaczynają pojawiać się liście. Równocześnie z rozwojem liści pojawia się dużo małych zalążków. Nie są to jeszcze figi, lecz jedynie zapowiedź, zaczątki. Ich obecność zwiastuje zbiór dobry, który będzie miał miejsce za 6-7 tygodni. Jeśli jednak występują tylko same liście, bez tego widocznego zalążka owocu, to jest to niechybny znak, że tego owocu nie będzie, że żadnych fig nie będzie. Kochany zboże, kochany Kościele Pana Jezusa, zostaliśmy zasadzeni na najlepszym gruncie, na jakim jako ludzie mogliśmy zostać zasadzeni. W tym celu, żebyśmy przynosili owoce. Żebyśmy w naszej codzienności byli rozpoznawalni jako ludzie wierzący, jako Boże dzieci. Ludzie wierzący w tym biblijnym znaczeniu. Nie ludzie wiedzący od Boga, wiedzący o Bogu, ale jako ludzie wierzący, Boże dzieci. Co więcej, Bóg nas pielęgnował i pielęgnuje. Bóg się o nas troszczy i cierpliwie czeka. Czasem dłużej niż wskazuje na to zdrowy rozsądek. Czeka, aż wydamy owoc. Kochani, ile lat ma każdy z was? Ile lat chodzisz do zboru? Od ilu lat słuchasz Bożego Słowa? Od ilu lat Bóg w ciebie inwestuje? Jakie są efekty tej Bożej inwestycji? Czy ty i ja, czy przynosimy owoce godne upamiętania, tak jak mówi Słowo? Czy w życiu każdego z nas są widoczne owoce albo owoc Ducha Świętego? Nie jeden z wielu, ale wszystkie. Czyli czy moje życie charakteryzuje miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, dobroć, wierność, wstrzemięźliwość. Owoce albo owoc, który jest niczym innym jak przemianą, którą czyni Pan Jezus. Oczywiście do owocu dochodzi się przez pewien czas. To nie jest tak, że wczoraj zasadziłem jabłoń, a dzisiaj oczekuję, że przyniesie mi 20 kilo owocu. Trzeba pewnego czasu. Stąd zadałem pytanie, ile masz lat, ile lat chodzisz do zboru? Ile lat słuchasz Bożego Słowa? Więcej niż 7 lat. Ja nie jestem specem, gdy chodzi o drzewka owocowe. Nie wiem, kiedy one zaczynają przynosić owoców. Nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. Może powinienem. Ja mam 56 lat. W wieku 16 lat Bóg mnie znalazł. Nawróciłem się. Chodzę z Bogiem wiele, wiele lat. I mam świadomość, że czasami na mojej gałęzi, wybaczcie za trywializm, wiele psiorek się pojawia. Wiele zgniłek się pojawia. Stąd też, jeżeli mam odwagę postawić to pytanie i wam wyznać, po raz kolejny stawiam pytanie, jak wygląda twój owoc? Chodzisz tyle lat do zboru, tyle lat słuchasz Bożego Słowa. Czy ta przemiana w kontekście owocu jest widoczna? Czy daliśmy siebie do Bożej dyspozycji? Czy służymy Mu jak potrafimy? Z naszymi ograniczeniami, z naszymi słabościami, a jednak Przed paru laty, przez kilka kolejnych dziedzin studiowaliśmy wspólnie zagadnienie owocu Ducha Świętego. Pamiętacie? Dwa lata temu podjąłem jako jeden z kolejnych cykli kazania na temat darów Ducha Świętego, omawiając po kolei każdy z nich. Mieliśmy okazję ku temu, żeby rozpoznać, rozeznać, jakie dary Bóg wlał w nasze życie, w jakimi nas wyposażył, jakimi każdy z nas dysponuje. Mogliśmy na własną potrzebę zrobić sobie pewien test na obecność konkretnych darów Ducha. Pamiętacie, rozdawane były te testy. To była zachęta, żebyśmy zrobili rozeznanie, jeżeli mieliśmy do tego praktycznie podejść. Na koniec zachęcałem do tego, aby w oparciu o rozeznanie każdy z nas zaczął służyć tymi darami, w które Bóg nas obdarzył. Abyśmy nie byli tymi, którzy tylko odkryli, są zadowoleni, siadają, ręce mają założone i siedzą. I więcej nic nie robią. Zachęcałem, by każdy z nas potraktował ten temat poważnie i po wstępnym rozeznaniu, byśmy włączyli się w tę sferę, którą Bóg kładzie nam na serce. Nie ja jako ksiądz. Którą Bóg kładzie nam na serce, mając świadomość, że jest tyle roboty, jest tyle działek do obsadzenia. Miałem nadzieję, powiecie, jestem sfrustrowany? Nie, byłem sfrustrowany. Prosiłem Boga, żeby zabrał mi to negatywne uczucie, bo to nie ma sensu dawać szatanowi okazję, żeby zdominował cię negatywnymi uczuciami. Miałem nadzieję, że przy takim potencjale, jakim dysponuje ten zbór, wielu pozytywnie odpowie, stawiając siebie do Bożej dyspozycji, że może usłużyć dla dobra zboru. Ja nie mówię od razu organizując potężne akcje ewangelizacyjne. I odpowiedziało niewielu z was, drogi zboże. Ja wiem, może niektórzy nie chcieliście oddawać kartek. Nie wiem, czym to było podyktowane. Czy była to konsekwencja tego, że robiliście rozeznanie i przed Panem postanowiliście, chcę się włączyć, jeżeli tak miało miejsce, kontynuujecie to, w co chcieliście się włączyć? Czy też był to słomiany zapał pod wpływem impulsu chwili, ale zapał ma to do siebie, że jak potężny płomień, on potem gaśnie, a więc skończyło się na zapale. Czy też była to konsekwencja funkcjonowania w myśl porzekadła naszego tutaj sieć, w końcu znojdą cię. A więc nie ma się co wychylać, oni mnie znojdą. Czy była to konsekwencja poczucia małej wartości, nieprzydatności? Czy była to konsekwencja wygodnictwa, bo są przecież inni? Czy też była to konsekwencja nieoddanego Bogu życia? Każdy z nas wie dobrze. Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów pisze tak. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości, duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w dobrym każdym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Kochani, to figowe drzewo sprawiało wrażenie pięknego drzewa. Liści było masę, miało wielki potencjał. Ale oprócz liści nie było w nim tego, do czego zostało stworzone. Nie było w nim owoców. Zostaliśmy stworzeni, powołani, by przynosić owoce, a nie w celu robienia dobrego wrażenia. Mamy przynosić owoc. Druga rzecz, gdy chodzi o to podobieństwo. Bóg w swojej cierpliwości względem nas zawsze daje nam drugą szansę, nawet jeżeli żeśmy w czymś zawalili. Kochani, trudno nie wyciągnąć takiego wniosku z gorliwej prośby winogrodnika, wiersz 8. Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości. Powiedziałem, że drzewo figowe gdzieś 7 lat to jest czas dojrzałości. Jeżeli w tym okresie nie zaowocuje, po upływie tych 7 lat, to najprawdopodobniej nie zaowocuje w ogóle. To figowe drzewo każdego roku miało liście, które dawały wielkie prawdopodobieństwo pojawienie się owoców. Znajdowały się w najlepszym miejscu. Tam, gdzie posiadało najlepsze warunki rozwoju. I można było oczekiwać, że wreszcie będzie przynosić. Lecz przez kolejne lata nie przynosiło nic. Wniosek, wytnij je. Ale prośba, jeszcze jedna szansa. Jeszcze jeden raz. Jeszcze. Kochani, czytałem słowo na tydzień, że żyjemy w czasie łaski. Nie wiemy, jak długo ten czas łaski będzie trwał. Mam świadomość, że to drzewo otrzymało swoją drugą szansę. Kochani, Pan Jezus zawsze nam daje drugą szansę. Chcę się zwrócić do kogoś z was, kto ma może wyrzuty sumienia, bo coś Bogu obiecałeś, w czymś zawaliłeś. Może zawiodłeś Boga, bo nie dotrzymałeś słowa, które szczerze, spontanicznie wypowiedziałeś, obietnicy, którą Mu przyniosłeś. Bo nie starczyło Ci siły albo nie starczyło determinacji, by w tych postanowieniach wytrwać. Obojętnie, gdzie teraz jesteś i co masz na swoim sumieniu, chcę Ci powiedzieć, że jeżeli w tym zobowiązaniu upadłeś albo w czymkolwiek upadłeś, ktoś powiedział, że mamy Boga, który jest Bogiem drugiej szansy. Daje jeszcze czas, jeszcze szansę. I Bóg daje nam jeszcze szansę. Nawet jeżeli żeśmy w czymś zawalili totalnie. Nawet jeżeli Boży przeciwnik i nasz również rozdmuchał to do nie wiadomo jak wielkich wymiarów, że dla ciebie już nie ma nadziei, bo przecież Boga zawiodłeś. Bóg daje jeszcze szansę. Jest jeszcze czas łaski, żeby pewne rzeczy zmieniać w postanowieniu, jak również Bóg daje czas łaski, jeżeli żyjesz bez oddania swojego życia Jezusowi, byś to mógł zrobić. Nie czekaj do śmierci z tym. Bo jeżeli umrzesz niepojednany z Bogiem, to nawet jak mi się uda zrobić najlepsze kazanie na twoim pogrzebie, to to kazanie już nie będzie miało żadnego wpływu na to, gdzie będziesz leżał po śmierci, gdzie się znajdziesz. Więc jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem jeszcze, Bóg daje ci łaskę, daje ci szansę, żebyś mógł to uczynić. I żyjemy w czasie łaski. Ale nie łudźmy się, że ta łaska będzie trwała bardzo, bardzo długo, bo Słowo mówi, że ta łaska kiedyś się skończy. A wtedy będzie niesamowicie tragicznie. I trzecia rzecz, która właściwie wypływa z tego, co odpowiedziałem teraz. Duch Święty w tym podobieństwie ostrzega nas przed tym, co się stanie z człowiekiem, który pomimo Bożej zachęty, pomimo darowanej drugiej szansy, nie będzie przynosił owocu. Może da owoc, jeżeli zaś nie, wytniesz je i wyrzucisz. Wycięcie w sensie ostatecznego odrzucenia przed Bożego oblicza. Wiecie, pewien student nie znał kilku egzaminów na uczelni i wysłał do mamy telegram o następującej treści. Mamo, po raz kolejny zawaliłem sesję. Przygotuj tatę odpowiednio. Mama mu odpisała. Tata przygotowany, teraz ty się odpowiednio przygotuj. Ja myślę, że wielu ludzi też w kościele powinno otrzymać taki sygnał. Tata jest przygotowany. Bóg jest przygotowany. Ale teraz ty się odpowiednio przygotuj, jeżeli przygotowany nie jesteś. Ojciec już jest gotowy. My także powinniśmy być gotowi. Jeżeli chciałbyś coś zrobić ze swoim życiem, jeżeli czujesz, że nie jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem, jeżeli Duch Święty cię przekonywał, że coś z tym musisz uczynić, to zachęcam cię, żebyś teraz w krótkiej modlitwie, cichutkiej, w swoim sercu mógł Bogu o tym powiedzieć. A jeżeli w czymś zawaliłeś, Bóg oczekiwał owocu w konkretnej sferze twojego życia, tego owocu nie ma, myślę, że jest szansa ku temu, żebyśmy w tej cichej modlitwie mogli Bogu o tym powiedzieć. Boga za to przeprosić. Abyśmy mogli też powiedzieć, Panie, daj mi determinację. Oddaję się w Twoje ręce i zrób wszystko, żeby ten owoc, którego oczekujesz, mógł wreszcie pojawiać się w moim życiu. Niech was Bóg błogosławi. Skłońmy swoje głowy. Czas na cichą modlitwę, ja później poprowadzę w głośnej modlitwie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje słowo dotyka i głębi naszych serc. Dziękujemy, że jeżeli Duchu Święty nas poruszasz, czy powodujesz jakieś niespokojne myśli, to nie chcesz nas z tym zostawić. Ale chcesz, abyśmy to wszystko, co może nas oskarża, obciąża, przynosili przed Twój tron, Panie. Ty wiesz, Ojcze, jak wygląda nasze życie i owoc, który w nas jest albo go nie ma. Tyle lat inwestujesz w nas. Tyle lat poświęcasz nam wiele, wiele czasu. I Panie, wyznaję, że w moim życiu też nie ma takiego owocu, jakiego Ty byś ode mnie oczekiwał. Dlatego proszę, aby to wszystko, co jest suche, co nie owocuje, byś to obciął, byś to zabrał. Panie, sprawa, żebyśmy jako zbór nie byli zadowoleni z potencjału, który nam dałeś. Ale byśmy mieli świadomość, że tak wiele mamy do zrobienia. Nie od razu od wielkich rzeczy chcemy zacząć, Panie, ale od najdrobniejszych, może pomocy tym, którzy są wokół nas, może powiedzenia czegoś o Tobie, złożenia świadectwa, może włączenia się w jakąś służbę. Dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, że dajesz zawsze drugą szansę, jeżeli coś się nie udało. Ale dziękujemy też Tobie za ostrzeżenie. Panie, mamy świadomość, że nie będziemy mieli się na co wymówić, jeżeli staniemy przed Bogiem, a okaże się, że nie jesteśmy z Tobą pojednani. Przecież my wszystko wiemy i nie pozwól, żeby w naszym gronie był ktokolwiek, kto wyszedłby z tego miejsca, nie dając sobie odpowiedzi na pytanie, czy do Ciebie należy, czy jest Twoją własnością. Dziękujemy Ci za społeczność, którą możemy tworzyć. Dziękujemy Ci za to zgromadzenie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że tak jak mogliśmy, chcieliśmy Tobie śpiewać na chwałę, Panie. Chcieliśmy skupiać się pod Twoim słowem. I prosimy, abyś nas rozpuścił w Twoim pokoju. A przedtem, Panie, żebyś dał nam taki błogosławiony czas wspólnej wieczerzy, pamiątki, społeczności Twojego stołu. Dziękujemy Ci za siebie nawzajem, jak tu jesteśmy, ale Panie, przynosimy przed Twój tron tych, których tu nie ma pośród nas, z różnych względów, szczególnie tych, którzy są chorzy. Panie, po raz kolejny przeprowadziłeś przez operację Marysi, ale Ty wiesz najlepiej, jaki jest stan jej zdrowia. Jaki jest stan też jej ducha. Prosimy Cię, Panie, abyś wypełnił pokojem, żebyś rzeczywiście i leczył. Panie, chcemy tak naprawdę jej trwać i w modlitwach za nią, za innymi chorymi. Chcemy Cię prosić o Agnieszkę z Bielska, która też zmaga się z nowotworem. O pastora Tomka z Zelowa. O Julkę z Głębiec. O panią Halinę, Hanie, Danusię z Kołobrzegu. O pana Pawła, o Janusza z Wisły. Chcemy, Panie, Tobie dziękować za Jasia, który jest po zabiegu w Katowicach. I też prosimy Cię o taki pokój, też, Panie, o to, żeby to serce mogło zacząć właściwie funkcjonować, abyś na nowo wypełnił go siłami. Przynosimy jego, jego żonę, przynosimy całą rodzinę. Panie, chcemy prosić Cię również o nasz kraj. Z jednej strony, abyśmy mieli świadomość wielkiego daru, jakim jest wolność, ale z drugiej strony, Panie, byśmy mieli przeświadczenie tej najlepszej zależności, która może nam się przytrafić, zależności od Ciebie. Panie, chcemy Cię prosić, abyś na kanwie tej kolejnej rocznicy uzmysłowił wielu ludziom, że nienawiść jest najgorszą drogą, że jest najgorszym świadectwem powoływania się na chrześcijaństwo, aby rzeczywiście ten naród przeżył łaskę pojednania. A przede wszystkim, Panie, abyś Ty sam był królem nie tylko z nazwy, ale rzeczywistym królem tego narodu, który będzie miał w swojej pieczy i pod swoją ochroną każdego z nas. Przynosimy przed Twój tron tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Tych, którzy są w szpitalach, tych, którzy mają jakiekolwiek problemy, Panie, oddajemy w Twoje ręce i błogosławimy ich. A modlimy się o to wszystko przez Jezusa Chrystusa, Ojcze, w mocy Świętego Ducha. Amen.